Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam i zapraszam na rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie.
Nasz temat jest dla mnie również ogromnie ważny i ogromnie mi bliski. Jako człowieka, który żyje w konkretnym czasie, w konkretnym kraju i w jakiś sposób jest odpowiedzialny też za myśl, za zdobycze myślowe innych, kiedy pracujemy tutaj w telewizji Trwam czy w Radiu Maryja, ale też jako ci, którzy możemy wielkość historii ukazać w naszej pracy kapłańskiej. Panie ministrze, takie pierwsze pytanie. Czy mamy dziś w ogóle kłopot z historią?
Pytanie bardzo ogólne, ale bardzo interesujące, bo wiadomo, że historia jest nauką przede wszystkim i to nauką, która opowiada o prawdzie o przeszłości. I tą prawdę można starać się znaleźć. Ona się opiera oczywiście na badaniu źródeł historycznych, na słuchaniu świadectw i opracowywaniu potem tych wszystkich dokumentów. Niemniej, również ze względu na ograniczoność źródeł, jednak podlega interpretacji. Trzeba historię wyświetlać konkretnymi opowieściami, książkami, ale również innymi dziełami, filmami. I w związku z tym ona podlega interpretacji i w tej części właśnie interpretacyjnej mamy i będziemy mieli kłopot z historią, bo ona podlega subiektywnym opisom wówczas, czy subiektywnemu naświetlaniu, czy subiektywnemu pokazywaniu proporcji zdarzeń, interpretacji tych zdarzeń. I tutaj dotykamy kwestii, jak sądzę, najistotniejszej, jeśli chodzi o refleksję nad historią jako namysłem. Kwestii, która dotyka wręcz polityki, mianowicie pisania czy opowiadania narracji historycznej z perspektywy narodowej, czy z perspektywy państwowej też. I tutaj mamy perspektywy często odmienne, często się wykluczające i w związku z tym trwają poważne spory między narracjami narodowymi dziejów. Wiadomo, że każdy chce przede wszystkim wyświetlać dzieje swoje własne szczegóły własnych dziejów, ale też zasługi własnych narodów w tychże dziejach. I w związku z tym dochodzi do kolizji z opowieściami innych. Więc w tym sensie mamy kłopot z historią, bo historia jest wprzęgnięta do pewnego rydwanu politycznego również i ten rydwan i polityka historią się również posługuje. Zilustruję to na przykład przykładem naszych najbliższych sąsiadów. Rosjanie. Rosjanie bardzo dbają o to, żeby zapamiętano i uznano ich interpretacji dziejów II wojny światowej jako takich, w których Rosjanie są przede wszystkim wyzwolicielami dużej części Europy od barbarzyństwa faszystowskiego. I proszę zobaczyć, że choćby na tym przykładzie już mamy problem, bo my wiemy, Polacy, Łotysze, Litwini, Estończycy, kraje Europy Środkowej, że Rosjanie wówczas odegrali nie tylko rolę wyzwolicielską, ale też rolę zawłaszczającą czy zniewalającą. I to dwukrotnie. Najpierw w 1939 roku, a potem w latach 1944-1945. Więc oni oczywiście, jeżeli im się to przypomina, to się bardzo denerwują, a my mamy prawo mówić, że taka jest prawda. Paktowali się z tym barbarzyńcą, którego potem rzeczywiście pokonaliście, ale najpierw z nim paktowaliście, mówię o Hitlerze oczywiście, podzieliliście kawał Europy razem z nim, potem on napadł na was i wy wygraliście z nim wojnę, ale to nie znaczy, że to było tylko wyzwolicielstwo, tak? To było również zniewolenie, dwukrotne zniewolenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Inny przykład, Niemcy. Specjalnie sięgam akurat do naszych najważniejszych i najbliższych sąsiadów, którzy mają historię pierwszej połowy XX wieku w gruncie rzeczy koszmarną. Wszczęli właściwie dwie wojny europejskie, które się przekształciły w wojny światowe. Ta druga w dodatku skończyła się strasznymi zbrodniami wykonanymi przez nich. Wybrali, można powiedzieć, potwora na swojego przywódcę i byli mu wierni niemalże do samego końca, z małymi wyjątkami oporu, który się w Niemczech dział. Właściwie cały naród stał wiernie za tym przywódcą do maja 1945 roku i mają na swoim koncie straszliwe zbrodnie, niespotykane w dziejach ludzkości, tych pisanych czy pamiętanych dziejach ludzkości, i próbują się z tej odpowiedzialności jakoś wymknąć, albo ją przynajmniej rozłożyć na większą ilość narodów, społeczeństw, i też prowadzą taką dosyć konsekwentną politykę, i my też się nie możemy z tą polityką zgodzić, dlatego na przykład tak konsekwentnie walczymy z tym sformułowaniem naziści, hitlerowcy, faszyści, prawda, i opisywaniem
na przykład Auschwitz.
Tak, tylko mówimy nie, Niemcy. Myśmy walczyli wtedy z Niemcami, Niemcy nas napadli, Niemcy stworzyli obozy, Niemcy wspierali Hitlera, Niemcy popełnili zbrodnie, bo taka jest niestety prawda. Ja to w gruncie rzeczy powiem tak, trochę współczuję współczesnemu narodowi niemieckiemu, bo z taką traumą bardzo trudno żyć. Ale nie możemy im tego odpuszczać. Jeżeli oni próbują to rozmyć, jeżeli próbują swoją winę rozłożyć na inne narody i trochę się z tej winy obmyć, to nie możemy na to pozwolić.
Panie ministrze, nasza historia, która jest piękna, tutaj ktoś by zaczął z nami pewno dyskutować, która jest chwalebna i wielka. Nasza historia też była pisana z pewnej perspektywy. Nie chodziło chyba o upiększanie dziejów naszego narodu. Myślę, ta historia, powiedzmy, od początku, od chrztu. Od chrztu, teraz powtarzaliśmy wiele wątków tejże historii, ona jest chwalebna, ona jest wielka, jesteśmy z niej dumni. Czy czasy, których ona tak została wyniesiona wysoko, myślę nawet o romantyzmie, wielcy twórcy, wielcy malarze, wielcy pisarze, oni byli jakby twórcami naszego myślenia. Czy my ulegliśmy jakiejś iluzji?
W sensie takim, że nie wszyscy rozumiemy i nie wszyscy pamiętamy o tej szlachetności czy pięknie naszej historii. O to ojciec pyta.
Tak.
W gruncie rzeczy mamy potężne zadanie do odrobienia, dlatego że no, pamiętamy, że przez 123 lata państwa polskiego nie było, potem przez 50 lat najpierw okupacja i zniszczenie państwa polskiego, potem pojawienie się zniewolonego państwa, które nazywamy Polską Rzeczpospolitą Ludową, i nie było możliwości uprawiania w sposób wolny narracji historycznej czy badań historycznych. Była wręcz cenzura, pewnych wątków nie można było podejmować, więc my właściwie musimy odbudowywać tą własną narrację zarówno na użytek wewnętrzny, jak i na użytek zewnętrzny, bo o naszej historii narody świata też niewiele wiedzą, więc to jest potężne zadanie do wykonania, i wydaje mi się, że jeżeli kiedyś za lat 10 to zadaniem będziemy mieli poczucie, że wykonaliśmy, choćby poprzez instytucje, które są niezbędne do ich zrobienia, to będziemy mieli taki obraz jednak rzeczywiście pięknej historii, bo jakby nie patrzeć, cały eksperyment I Rzeczpospolitej, niezwykły w skali europejskiej, rzeczywiście tolerancja religijna, rzeczywiście wielokulturowość, rzeczywiście wielowyznaniowość, rzeczywiście pokojowe współżycie wielu kultur, narodów, religii, w czasie, kiedy w krajach zachodnich, na które w ostatnich latach mamy taką skłonność patrzeć jako na wzorcowe, mordowano się w imię religii, w imię Pana Boga, i to bardzo brutalnie, to tutaj uciekano właśnie, do Polski uciekano, żeby tego nie doświadczyć, i w Polsce ta tolerancja wręcz była usankcjonowana dokumentami państwowymi. Kultura polityczna też tej pierwszej Rzeczpospolitej, która w gruncie rzeczy bardzo głęboko nawiązywała do republikanizmu rzymskiego, która była tworzona przez polską szlachtę. Uobywatelnienie tego narodu, bo polska szlachta to było 10% społeczeństwa. Anglicy, którzy się szczycą, że tworzą najstarszą demokrację w Europie, co do końca prawdą nie jest. Tak naprawdę ten poziom uobywatelnienia osiągnęli dopiero w połowie XIX wieku, a my już od wieków XV do wieku XVIII, bo tam były różne cenzusy dopuszczające ludzi do praw wyborczych, do życia politycznego, a my już mieliśmy 10% społeczeństwa bardzo aktywnych obywatelsko i politycznie obywateli. To są wszystko, pierwsza konstytucja, to są wszystko fenomeny, o których warto przypominać, bo ta historia pierwszej Rzeczpospolitej została zapomniana w Europie. I mamy prawo o tym mówić. A potem to zniewolenie, właśnie zabory, które spowodowały, że również wskutek braku państwowości, właściwie duch narodowy się przeniósł ku kulturze, nie ku instytucjom państwowym, bo tego państwa nie mieliśmy, ale ku kulturze i zaczęła być tworzona wielka, piękna, romantyczna kultura polska, kiedy właśnie ta kultura wytworzyła takie poczucie, że polskość to przede wszystkim zabieganie o wolność. Zarówno w przeszłości, żeśmy sobie to przypomnieli, że w przeszłości też przede wszystkim zabiegaliśmy o wolność, ale również w czasie tych rozbiorów. I to wolność szeroko rozumianą, nie tylko wolność osobistą, ale też wolność narodową, wolność społeczną, wolność państwową, czyli niepodległość. I to też jest fenomen i myślę, że my jak budujemy na przykład teraz Muzeum Historii Polski i rozmawiamy z twórcami tego muzeum i oni mówią, że główną taką linią narracyjną tego muzeum będzie właśnie wolność jako idea. Z wolnością wiąże się też solidarność, ale wolność jako idea to jest to, czym możemy się rzeczywiście na tle historii narodów, innych narodów europejskich szczycić i chwalić. Powinniśmy o tym opowiadać. Obrońcy wolności, Polacy jako obrońcy wolności.
Wydarzenia, nazwałbym je chwalebne. Co one kumulują w sobie? Myślę o odsieczy wiedeńskiej, myślę o powstaniach polskich, bo to jest wielka nasza historia, łącznie z powstaniem warszawskim. Co one kumulują w sobie, te wydarzenia chwały?
Myślę, że właśnie obrona tej wolności, o której przed chwilą też wspomniałem, ale też poczucie odpowiedzialności za wspólnotę cywilizacyjną, bo my te 1050 lat temu, przecież celebrujemy to w tym roku, wpisaliśmy się do cywilizacji, do cywilizacji chrześcijańskiej, do cywilizacji w tym rycie chrześcijańskim, który oznacza szeroko rozumiany Zachód, do tej części cywilizacji chrześcijańskiej się wpisaliśmy i zarówno broniąc własnego państwa, jak i broniąc Europy, na przykład w ramach właśnie odsieczy wiedeńskiej albo bitwy warszawskiej w 1920 roku, wypełnialiśmy też pewne poczucie odpowiedzialności za obronę tej cywilizacji, za obronę wartości tej cywilizacji, cywilizacji pięknej, cywilizacji, która wytworzyła najbardziej sprzyjający indywidualnemu losowi ludzkiemu sposób życia. Bo proszę zwrócić uwagę, że to do naszej cywilizacji zmierzają inni, chcą u nas żyć, a nie my uciekamy do innych, prawda? Bo na to też warto zawsze zwracać uwagę. Więc myślę, że te chwalebne momenty polskiej historii właśnie były takim poczuciem odpowiedzialności za losy cywilizacji. Również to hasło, które czasem jest obśmiewane, za wolność naszą i waszą. Piękne hasło. Czasem jest obśmiewane, że jest naiwne, że jest zbyt prometejskie, ale Polacy zawsze to tak rozumieli, że walcząc o wolność również innych, w gruncie rzeczy walczymy również o wolność własną, bo mamy legitymację moralną do walki o wolność własną, ale również w ramach na przykład walki o wyzwolenie narodów Europy Środkowej od różnych zniewoleń, w gruncie rzeczy pomagamy też samym sobie, więc to też jest poczucie pewnego zobowiązania za los cywilizacji. Dwa dni temu odwiedziłem Wilanów, po raz kolejny zresztą, i tam jest ten pomnik konny Jana Sobieskiego w środku, w pałacu, który, jak się dowiedziałem, nie wiedziałem o tym wcześniej od dyrektora muzeum, planowano, żeby ten pomnik konny ustawić w bardzo eksponowanym miejscu w Rzymie. Był taki plan i ówczesny papież chciał ten pomnik tam umieścić. I to w kontekście największych bohaterów i Cesarstwa Rzymskiego i historii zachodniej Europy. Coś świadczy o tym, że również były takie momenty, że wielcy Europejczycy, przywódcy wielcy europejscy doceniali ten polski wysiłek w obronie naszej cywilizacji i odpowiedzialności za naszą cywilizację. Z powodu różnych interwencji politycznych, głównie Habsburgów ówczesnych, do tego nie doszło, bo chcieli jednak troszkę zamazać tę opowieść o tym, że Wiktoria Wiedeńska to była przede wszystkim Wiktoria polskiego króla. Ale warto takie rzeczy właśnie przypominać, że to było w swoim czasie dostrzegane, że Polacy potrafili stawać w obronie cywilizacji.
Tak, ale też te właśnie wydarzenia chwały, trzymam się jeszcze tego sformułowania, ukazywały ducha narodu, ukazywały jego wielkość. Bazowały na dwóch wymiarach co najmniej, kulturze narodu i wymiarze religijnym. To była siła i potęga, która mobilizowała naszych wielkich. To nic, że powstania zakończyły się klęską. To nie o to tylko chodziło, ale chodzi, że prezentacja wielkości narodu, jego ducha, jego kultury właśnie, bo nas to bardzo teraz interesuje, ale także jego wymiaru religijnego.
Tak, Polacy są narodem religijnym, wiemy to i widzimy, że troszkę się też wyróżniamy pod tym względem na tle no jednak tego procesu laicyzującego w innych narodach Europy. I z czegoś to wynika? A wynika właśnie z tego, że mamy takie poczucie również wynikające z naszych dziejów, że po pierwsze prawdziwie przeżyliśmy swój chrzest, po drugie naprawdę zastanawiamy się nad metafizyką związaną z tym chrztem i z bycia chrześcijanami po prostu. Po trzecie, w momentach trudnych Kościół stawał na wysokości zadania i kiedy zwłaszcza w czasach, kiedy byliśmy zniewalani, stawał się instytucją noszącą wartości i nie tylko religijne, ale i narodowe, niosącą te wartości. Dzięki Kościołowi też się kultura narodowa mogła rozwijać i to sprzęgnięcie właśnie kultury i wiary w Polsce jest bardzo silne. Właściwie można powiedzieć, że zdecydowana większość dzieł polskiej kultury to są dzieła, które bardzo głęboko dotykają metafizyki. To nie są powierzchowne dzieła, które nie zastanawiają się nad losem człowieka, nad losem metafizycznym człowieka, nad sensem życia ludzkiego, sensem bytu narodowego jako też pewnego fenomenu. Więc to akurat w kulturze polskiej jest bardzo mocno przeżywane i myślę, że zdecydowana większość Polaków odczuwa, że nie można tego rozdzielać.
I myślę, że można tak powiedzieć, że w tych czasach tak trudnych, jak w czasie powstania listopadowego, styczniowego, także powstania warszawskiego, a nawet stanu wojennego, i kultura, i historia chroniła się w kościołach.
Dokładnie tak było i również w sensie symbolicznym, nawet do boju się szło z pieśnią na ustach, często religijną, czy z symbolami religijnymi, nie tylko na własnych piersiach, ale i w ręku. Więc tak, myślę, że Polacy walcząc o wolność narodową, o wolność państwową, walczyli też o wolność przeżywania religii wedle
mogli
tego, jak...
się schronić w tej przestrzeni religijnej, a takim materialnym stronem były kościoły.
Kościoły były oazami wolności, a nawet takie odczuwanie, kto jest przywódcą narodowym, przypomnijmy sobie to przeżywanie właśnie kardynał Stefan Wyszyński od lat 40. do początku lat 80. jako no taki niekwestionowany przywódca narodowy, Jan Paweł II jako papież, chociaż odległy, właściwie traktowany jak monarcha, jak polski król, którego słowa zawsze ważą, zawsze są ważne, zawsze słowa i czyny są ważne dla wspólnoty narodowej, więc tak, Polacy w takich trudnych momentach zawsze w Kościele odnajdywali wsparcie.
Przykładem takim jest Kościół Świętego Stanisława w Warszawie na Żoliborzu, gdzie ksiądz celebrujący mszę świętą w intencji poszkodowanych i utrudzonych pracowników huty, a później całej Warszawy, gdzie mówił rzeczy tylko związane z wymiarem wiary i przeżywania godnego życia, także tam ściągnął artystów, ściągnął ludzi kultury, którzy oprócz właśnie tej celebry, oprócz poczucia wspólnoty religijnej, tak i narodowej, przeżywali ten wymiar czysto kulturalny, piękny, bo kultura wyrasta z ducha.
Mówimy oczywiście o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko, patronie Solidarności, który rzeczywiście dzięki tej odważnej celebrze systematycznej mszy za ojczyznę w kościele świętego Stanisława na Żoliborzu ściągnął ludzi niepokornych pod swoje skrzydła, również właśnie ludzi kultury, artystów, którzy wiedzieli, że tam jest przestrzeń wolności i poza celebrą religijną można również odbywać spotkania o charakterze kulturalnym z ludźmi, spotkania otwarte, nieograniczone żadną cenzurą. I to był nie tylko w tym miejscu, zresztą bardzo w wielu miejscach w Polsce,
Kraków,
wielu kościołach, dokładnie w moim rodzinnym Gdańsku też, oczywiście Kościół Świętej Brygidy. Więc takich miejsc było bardzo wiele i w związku z tym mieliśmy takie poczucie, że nie wszystko stracone, że mamy po prostu przestrzeń i rozmowy, i przeżywania, i modlitwy, ale też kontaktu z bardzo subtelną i głęboką kulturą dzięki przestrzeni kościelnej.
Pytanie, wracam do pytania początkowego. Czy mamy teraz kłopot z historią? I pan minister ukazał, że są pewne punkty widzenia, pewne opcje, które zainteresowane są nie tyle centrum historii i interpretacji faktu, ile z pewnym założeniem i pewnym wynikiem, który z góry został niejako ustalony. Jest tak. I dlatego chciałbym zapytać znowu tak praktycznie, czemu na przykład służył kiedyś artykuł, który czytałem, gdzie już te problemy deprecjacji naszej wielkiej historii rozpoczęły się, że na przykład obrona Jasnej Góry, to właściwie generał Miller tak przeszedł, zimno się zrobiło, grudzień, w ogóle już tak był zniechęcony i obszedł Jasną Górę w poczytnym dzienniku, taki artykuł obszerny na niedzielę się ukazał. Mhm.
No tak, są oczywiście środowiska, które żyją jakimś niezrozumiałym dla mnie poczuciem czy chęcią ciągłego rewidowania czy kwestionowania chwalebnych części polskiej historii, czy nawet mitów, bo oczywiście wokół przeżyć historycznych tworzą się też mity, które są czymś pozytywnym. Mity nie są tylko i wyłącznie negatywne, są
tak,
czymś pozytywnym, bo one powodują pozytywne przeżywanie.
Dodają piękna tym faktom.
Tak, ale jeżeli ktoś chce kwestionować, to dobrze by było, żeby się jednak oparł o faktografię, o dobrze opracowane dzieła naukowe. Ja pamiętam takiego posła dziwnego, który w Sejmie Rzeczypospolitej opowiadał, że obrony Jasnej Góry w ogóle nie było, że to jest wymysł historyczny, to go odsyłam, takiego mędrka odsyłam do prac wybitnego polskiego historyka profesora Adama Kerstena, który na przykład napisał taką książkę Potop Sienkiewicza, a prawda historyczna i opisał, jak to naprawdę wyglądało, że naprawdę było oblężenie, naprawdę było ciężkie, naprawdę była heroiczna obrona, chociaż też naprawdę było tak, że środki militarne zebrane w twierdzy jasnogórskiej były na tyle silne, że były wystarczające, żeby obronić się przed agresją tego korpusu szwedzko-niemieckiego, który pod Jasną Górę dotarł. Ale nie można kwestionować tego, że tego w ogóle nie było. To było. I była tam również motywacja religijna. Przyszli protestanci z chęcią zniszczenia i sprofanowania bardzo
istotnego. I rabunku, bo Szwedzi przede wszystkim szli i rabowali muzea szwedzkie. No zresztą wszyscy najeźdźcy żyją z rabunku również.
Dokładnie. A Polacy już wówczas wiedzieli po pół roku właściwie takiego panoszenia się szwedzko-niemieckich oddziałów. Ja świadomie mówię niemieckich, bo historycy też udowodnili, że w najemnych armiach szwedzkich w czasie potopu było tak naprawdę więcej nawet Niemców niż Szwedów, rekrutowanych, po prostu najemników rekrutowanych w różnych księstwach niemieckich. Więc i to oczywiście przede wszystkim protestantów, właściwie wyłącznie protestantów. Więc takie są fakty. Polacy wiedzieli, że dochodziło już do rabunków straszliwych i profanacji wielu miejsc świętych czy kościołów w Polsce przed przybyciem na Jasną Górę i tego świętego przybytku postanowili z dużą determinacją bronić i warto o tym opowiadać i mówić o prawdzie, o faktach. Takie były fakty. I nie ma co tego kwestionować.
Myślę, że nie uciekniemy od pytania następującego. Dlaczego współczesne nauczanie, program szkolny nie kocha historii? Ktoś tutaj był z Włoch niedawno i mówił, że we Włoszech też właściwie kończy się historia na początku XX wieku. Mam swoją odpowiedź, ale chcę usłyszeć pana ministra. I także i w Polsce tak została historia w programie szkolnym zdeprecjonowana.
Ktoś powiedział ostatnio, i to taki mądry historyk, że niektóre narody europejskie żyją już takim poczuciem posthistorycznym. Uważają, że refleksja nad historią już im jest do niczego niepotrzebna, że już właściwie warto żyć tym, co jest tu i teraz i projekcjami przyszłości, a historia jest tylko obciążeniem. Może i tak jest, natomiast na pewno my nie powinniśmy dążyć do tego, żeby u nas tak było, dlatego że historia nas bardzo mocno zdeterminowała. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy z powodów historycznych i mało tego, i mamy potężne jeszcze zadania do wykonania, o czym już trochę mówiliśmy, i na użytek własny, i na użytek zewnętrzny.
I ten pokazać, że historia wychowuje.
Tak, i że historia wychowuje, jest nauczycielką życia, podaje przykłady chwalebne, podaje przykłady haniebne, potrafi być przestrogą, lepiej w coś nie iść, bo już kiedyś coś takiego było i to się bardzo źle kończy i tak dalej, i tak dalej. Więc należy do nauczania historycznego i edukacji historycznej podchodzić z wielką powagą i z dużą taką determinacją. Proszę zwrócić uwagę też, że bo tutaj będę trochę też politycznie w tym momencie złośliwy, ale muszę to zrobić. Otóż poprzednia ekipa rządząca, mówię o Platformie Obywatelskiej, przez 8 lat rządząca, wyeliminowała taką właśnie możliwość chronologicznego, systematycznego nauczania historii, pełnowymiarowego nauczania historii w polskich szkołach. Od 7 roku życia do 19 roku życia bardzo mocno to zawęziła. I to zrobiła w czasach dla mnie zdumiewających, bo zrobiła w czasie, kiedy marszałkiem Sejmu był absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego Grzegorz Schetyna, prezydentem był absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego Bronisław Komorowski, a premierem absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego Donald Tusk. Trzech historyków na czele najważniejszych instytucji polskich i zawęzili nauczanie historii. Nie wiem, co było w głowach tych polityków, ale moim zdaniem ograniczanie nauczania historii jest sprzeczne, można powiedzieć nawet górnolotnie, z polskim interesem narodowym. My powinniśmy historię nauczać bardzo skrupulatnie, ponieważ ona jest takim spoiwem, klejem, które wspólnotą narodową buduje, które powoduje, że mamy wspólną wrażliwość, potrafimy coś razem przeżywać. Zresztą odpowiedzią na tę dziwną politykę była reakcja samego narodu. Nagle w tym samym czasie, kiedy ograniczano nauczanie historii w szkołach, pojawiła się jakaś fascynacja historią. Każdy tygodnik uznał, że musi wydawać dodatek historyczny, które zresztą się cieszą bardzo dużą popularnością. Są naprawdę kupowane i czytane. Widać
rekonstrukcje historyczne.
Dokładnie, rekonstrukcje historyczne, grupy rekonstrukcyjne. Popularność muzeów, które się pojawiły, pojawiają się kolejne, które opowiadają o historii. To wszystko pokazuje, że jest taka potrzeba, taka wgłębna potrzeba wśród Polaków, żeby tą historią żyć, przeżywać ją, poznawać, rozumieć. Więc ja tej polityki kompletnie nie rozumiałem. My oczywiście to zmieniamy i tą pełnowymiarowość nauczania historii przywracamy i ona będzie ponownie w pełnym wymiarze nauczana.
Chciałem zapytać o plany. Także z Waszego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak w tej sprawie idą plany i realizacje, bo nam trzeba już 1 września rozpoczyna się szkoła, niejako już by nam trzeba było tych planów i powrotu historii do szkół.
Oczywiście odpowiedzialność za to, jak wygląda nauczanie w szkołach, to jest odpowiedzialność Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale tu mamy oczywiście wiele wspólnych tematów, wspólnych płaszczyzn współpracy. My jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe przede wszystkim skupiamy się na budowie kolejnych instytucji, które historii nauczają i które politykę historyczną uprawiają. Takich instytucji bardzo już zasłużonych kilka mamy. Na szczęście w 1999 roku powstał Instytut Pamięci Narodowej i widzimy, jaki to był znakomity pomysł, żeby taki instytut powstał. Instytut, który bada polskie dzieje w wieku XX, a zwłaszcza tę część dziejów najbardziej dramatyczną, od 1939 roku do 1990 roku, okupacje dwie i potem PRL, a teraz nawet poszerza swoje zainteresowania do roku 17 wstecz, do roku 1917. Ja to zawsze ilustruję takim przykładem, jak systematyczna praca instytucji, jakie przynosi efekty. Zanim powstał IPN, w latach 90., przypomnijmy sobie te czasy, kiedy Polaków pytano na przykład o to, czy pułkownik Kukliński jest bohaterem czy zdrajcą, bardzo wielu Polaków odpowiadało, że zdrajcą. Jak pytano, czy generał Jaruzelski jest patriotą czy zdrajcą, bardzo wielu Polaków odpowiadało, że patriotą. I systematyczna praca takiego, albo żołnierze wyklęci. Bardzo wielu Polaków jeszcze w latach 90. miało wbite w głowie, że to jacyś bandyci byli, tak? I systematyczna praca IPN-u spowodowała, że dzisiaj takie odpowiedzi są marginalne. Jest wręcz kult żołnierzy wyklętych. Nikt już się nie ośmiela ich nazywać bandytami poza jakimiś marginalnymi postaciami z dawnego SLD jeszcze, ale już kompletnie bez znaczenia. Zdecydowana większość Polaków uznaje pułkownika Kuklińskiego za bohatera narodowego, a co do patriotyzmu Wojciecha Jaruzelskiego ma bardzo daleko idące wątpliwości. Więc systematyczna praca, edukacja w szkołach, bo IPN to robi, publikacje książek, programy również audiowizualne, które IPN tworzy, spowodowały zmiany jednak w świadomości Polaków.
Jeszcze nie w pełni, ale już ten proces idzie.
Ale proces jest. Muzeum Powstania Warszawskiego. 2004 rok. Przywrócił nam po prostu tę historię. Też się wokół tego pozytywny kult wytworzył. Młodzież się tym fascynuje. Jest to jedno z najbardziej odwiedzanych muzeów dzisiaj w Polsce. We frekwencji w pierwszej piątce muzeów odwiedzanych dzisiaj w Polsce. Więc niezwykle popularne. Dzisiaj akurat przyjechała do mnie rodzina z Pomorza, dzieci 10-14 lat i nigdy w Warszawie jeszcze nie byli. Jedno z pierwszych próśb. Chcemy zobaczyć Muzeum Powstania Warszawskiego i dzisiaj właśnie to muzeum odwiedzają. Więc to pokazuje, że jest tą politykę historyczną i narrację historyczną dobrą można uprawiać poprzez trwałe instytucje. Dlatego mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Budujemy Muzeum Historii Polski, budujemy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, budujemy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, budujemy muzeum, chcemy budować Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie. Dużo jeszcze instytucji musi powstać, żebyśmy mieli takie poczucie, że jest jakaś pełna mapa różnych ważnych wątków polskiej historii, dobrze opowiedzianych.
Ale wracam jeszcze do programu szkolnego, że myślę, to nie jest pana, że tak powiem, domena, ale myślę, że już są opracowane podręczniki nowe, gdzie ta historia będzie się kończyła właściwie dniem narodzin tych młodych bardzo ludzi, czyli do końca będzie doprowadzona, a nie tylko do początku XX wieku, bo podejrzewam, że to jest tak. W XX wieku, pierwsza wojna światowa, wiele narodów chce się oczyścić z tego dramatu i z tych zbrodni, które się tam w pierwszej wojnie dokonały. Druga wojna światowa, no to dwa mocarstwa chcą się też wypolerować, wyczyścić z tego wszystkiego, co uczyniły w czasie II wojny światowej. I stąd jest ta ogromna niechęć, pod jakimś tam płaszczykiem się w jakiś sposób eliminuje ten czas XX wieku i młodzi no dorastają zupełnie niepoinformowani, co wtedy się wydarzyło.
Oczywiście, że ta narracja powinna być pełna i do samego końca ja powiem więcej. Proszę ojca, ja uważam, że nawet początek naszej rozmowy już jest historią tutaj w studio, tak? Bo wszystko, co się dzieje, nagle za sekundę później już jest historią. Więc dobrze by było, żeby nawet ta opowieść historyczna dochodziła dokładnie do naszych najnowszych dni, bo mamy na przykład mnóstwo niezwykle interesujących wydarzeń przecież w świecie, które się teraz dzieją. I warto by było, żeby młodzież też kończyła edukację, wiedząc, że z powodu różnych zaszłości historycznych wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska dwa lata temu. I ona trwa. i coś się, z czegoś ona wynika. Warto nawet to już opowiedzieć, tak? Albo terroryzm islamski w Europie z czegoś wynika, teraz się dzieje i warto również i to już opowiedzieć. Więc uważam, że im dalej tą narrację historyczną uprawiamy, tym lepiej, bo wtedy młody człowiek, kończąc edukację, po prostu więcej i lepiej rozumie również świat bezpośrednio go dzisiaj otaczający, więc dobrze by było tą historię doprowadzać nawet do najnowszych dni. Jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji, to ja wiem, że tutaj właśnie są plany dobre, zmierzające do takiej pełnowymiarowej narracji, a my na przykład budując te instytucje, o których przed chwilą wspominałem, muzea historyczne, które opowiadają o polskich ważnych fragmentach dziejów, chcemy z Ministerstwem Edukacji się umówić na taką współpracę, że będzie na przykład nawet w pewnym sensie obowiązek pewnej ścieżki edukacyjnej polegający na tym, że się odwiedza te muzea, że klasy się organizują i tam jeżdżą.
Na miejscu uczą się detali, dokładnie, które opowiadają.
Że jest też na przykład przynajmniej raz w życiu młody człowiek do 19 roku życia odwiedza polskie Kresy Wschodnie, wyjeżdża na Litwę, na Białoruś, na Ukrainę i ważne miejsca dla polskiej historii, dla polskiej kultury poznaje tam, na miejscu. To są fascynujące przecież miejsca, fascynujące i znaczące dla naszych dziejów. I to wszystko we współpracy z Ministerstwem Edukacji będziemy się starali robić, bo to jest związane oczywiście też z kosztami. Więc tak, tutaj musi być współpraca poszczególnych resortów. Resorty nie mogą myśleć właśnie resortowo, tylko kompleksowo.
Panie ministrze, myślę, że już jest pora zaprosić naszych radiosłuchaczy. Jest godzina 18.50 w studiu telewizyjnym, telewizji TRAM. Gościmy pana ministra Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Można do nas już telefonować. Zapraszamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy, aby to uczynili. Z Polski Północnej dzwonimy pod numer 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012, z zagranicy 657 0013 i 14, druga końcówka telefonu. I w naszej rodzinie mamy połączenia darmowe 536 600 300, 536 600 400. I wspaniały temat o historii, o też pięknie narodu, który tworzył tę historię, bronił tej historii, o wielkich wydarzeniach, które mobilizowały naszego ducha, właśnie mówimy. Pokochać historię. Czy można pokochać historię? Bo są młodzi ludzie, którzy mówią, no nie bardzo kocham matematykę, fizykę, chemię, coś tam, tak, ale historii też nie za bardzo. Czy można pokochać?
Ja znam młodych ludzi, którzy kochają matematykę, fizykę, bo to są fascynujące nauki, ale jeśli chodzi o historię, to zilustruję to przykładem, bo ja miałem też w swoim życiorysie taki moment, kiedy uczyłem historii i w szkole średniej, i nawet na uniwersytecie. I na przykład miałem studentów wieczorowych, właśnie ucząc na uniwersytecie, którzy na zajęcia sobotnio-niedzielne przyjeżdżali z małych miasteczek w okolicy Gdańska. I stwierdziłem, że chyba najlepiej będzie zafascynować ich własną historią lokalną, zmuszaniem ich do tego, żeby przynosili mi prace zaliczeniowe z historii jakiegoś konkretnego miejsca, z ich miasteczka, czy nawet z ich wsi. I nagle przynosili mi cudowne prace, ilustrowane, opisujące, nie wiem, historię jakiegoś ołtarza w miejscowym kościółku, albo całego kościoła, albo cmentarzyka, albo jakiejś wybitnej postaci z XIX czy z XVIII wieku z tej miejscowości. I potem mi się przyznawali, że przedtem przechodzili koło tych spraw obojętnie. One były oczywiste, bo były koło mnie. Zawsze widziałem ten ołtarz, zawsze widziałem ten kościół. Ale dopiero pan mnie zmusił do tego, żeby się zainteresować korzeniami tych obiektów. I nagle przychodzili i mówili, że teraz rozumieją po prostu lepiej, że ta historia jest ciągle obok nas. Tak. I ona jest
fascynująca. Mamy telefon. Halo? Halo? Ktoś się rozłączył. No więc to jest pewna metoda właśnie dla, tak, no są różne metody fascynacji historią i pokazania jej piękna i między innymi, no ale to już są studenci. ale przez takie wydarzenia, jak pan minister mówił, w tym miejscu opowiadanie historii, w tym miejscu mówienie na temat tego, co się wydarzyło do młodych ludzi, którzy przyjechali skądś w ramach właśnie tych swoich studiów historycznych. To jest piękne. Halo, mamy telefon.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogę włączyć się w dyskusję?
Tak. Skąd pan dzwoni?
Witam serdecznie pana ministra Andrzej z Sopotu i ojca. Ja mam takie pytanie. Ja jestem fizykiem z wykształcenia i może to jest takie obciążenie, że szukam ścisłości. Między innymi kiedyś się zainteresowałem postacią dzisiejszego sługi Bożego, kardynała Stanisława Hodziusza. No i tak się szczęśliwie złożyło, że przypadkowo byłem w mieście na wystawie, zobaczyłem kącikiem leżące wydanie jego słynnego chrześcijańskiego wyznania wiary. Tłumaczenie przez księdza biskupa z kurii olsztyńskiej. Wspaniała polszczyzna, wspaniałe tłumaczenie, wydanie kosztem metropolitalnej właśnie kurii w Olsztynie. Jest to pierwsze polskie wydanie po ponad 400 latach, podczas kiedy jeszcze za życia kardynała Hodziusza tych wydań w różnych krajach w sumie było ponad 25. I wziąłem w ramasce, zacząłem czytać te chrześcijańskie wyznanie wiary. No muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, chociaż ojciec, osoba duchowna, słucha, ale ja jako świecki mogę to powiedzieć, bo jestem go odbiorcą. Jak położyłem sobie obok współczesny katechizm wiary katolickiej, grube dzieło, no tam jest też kilkaset stron, i obok właśnie to chrześcijańskie wyznanie wiary kardynała Hodziusza, to muszę powiedzieć, że to było niesłychanie przed kilkuset lat napisane w sposób niesłychanie konsekwentny, przejrzysty. Nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego. Dopiero rok, dwa lata temu ksiądz profesor Tadeusz Gus, wybitny niemcoznawca, że chodzi o luteranizm, ujawnił, że w latach 20 ubiegłego wieku odkryto zupełnie inne oblicze Marcina Lutra, który nie tylko krytykował odpusty, ale w ogóle kwestionował cały Kościół i władzę papieską jako taką. I teraz ja nie wiem, kto tutaj, czy ojciec, czy pan minister może mi odpowiedzieć, dlaczego tyle pokoleń Polaków, historyków Kościoła, ale w ogóle historyków, jakoś nie zauważało, że jedna z najwybitniejszych postaci w historii Polski tamtych czasów pozostawała nieznana. I chcę dodać jeszcze dla usprawiedliwienia, żeby nie było, że jestem może tendencyjny, to przecież w trzecim, drugim pokoleniu kardynał Hodziusz pochodził z Niemców. Po prostu to jeden z tych Niemców, który się zafascynował Polską, jej cywilizacją łacińską, służył Polsce i Kościołowi i człowiek, który uratował Sobór Trydencki. Więcej nie będę mówił. Bardzo proszę jakikolwiek komentarz i serdecznie dziękuję.
Panie Andrzeju, ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo dotknął pan rzeczy, która i dla mnie jest pewną osobistą fascynacją. Otóż Stanisław Hodziusz, biskup warmiński, uczestnik Soboru Trydenckiego w XVI wieku, w gruncie rzeczy napisał katechizm Kościoła katolickiego wówczas opracowany, który katolicy na całym świecie czytali i uczyli się swojej wiary przez następne 400 lat. A następny katechizm, mam nadzieję, że przez kolejne 400 lat będzie czytany przez katolików przez następne 400 lat, napisał kolejny Polak, Jan Paweł II. Więc mamy też jako Polacy taki wkład do dziejów Kościoła powszechnego, że katechizmy, które katolicy na całym świecie, w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce, w Europie czytają i uczą się zasad swojej wiary, prawd swojej wiary, zostały napisane przede wszystkim przez dwóch wybitnych Polaków, Stanisława Hodziusza, mimo tych niemieckich korzeni, ale już przecież bardzo spolonizowany, i przez Jana Pawła II. I to jest też fascynująca postać ze względu na jego gospodarstwo warmińskie. Otóż on sprowadził pierwszy jezuitów do Polski, do Braniewa, i w związku z tym założył pierwsze seminarium duchowne na ziemiach polskich.
W ogóle w Europie. On jest twórcą pierwszego seminarium.
Więc postać warta przypomnienia. I ja teraz zwrócę uwagę, bo pan dzwonił z Sopotu, że warto zobaczyć wystawę w Zielonej Bramie w Gdańsku, którą otwierałem przed miesiącem, Lux Oriente, Lux Ex Oriente, Lux In Oriente. ze zbiorów watykańskich. Zbiory tam są przedstawiane i tam jest również opowieść o Stanisławie Hozwiuszu.
Może jeszcze wrócimy do tego wspaniałego kardynała, ale przyjmujemy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Szczęść Boże, witamy Panią.
Szczęść Boże, Barbara z Gdańska.
Witamy.
Szczęść Boże.
Krajanie dzwonią.
Tak.
Mam to takie pytanie miło. Do Pana Ministra, ponieważ często tutaj w moim mieście odbywają się manifestacje pod pomnikiem Trzech Krzyży.
Halo?
Pomnikiem Stoczniowców.
Tak, pod pomnikiem Stoczniowców. Bardzo mnie niepokoi taka sytuacja pomnikiem Stoczniowców, tak, pomnik Trzech Krzyży, pomnik Stoczniowców. Wszyscy wiemy, co działo się tam w latach 70., a później 80. I bardzo jestem zaniepokojona sytuacją taką, iż od pewnego już dłuższego czasu odbywają się tam manifestacje, które nie powinny mieć miejsca. Na przykład w 2014 roku były manifestacje feministek, których no, przypadkiem byłam świadkiem, gdzie odbywały się bardzo hasła wulgarne, bulwersujące, mnie jako katolika, mnie jako mieszkanki mojego miasta, obrażane. Obrażanie właśnie tutaj 10 na przykład tych naszych wielkich historycznych po prostu postulatów stoczniowców i chciałam się zapytać, ponieważ to nie tylko takiego typu są manifestacje, ale na przykład manifestacje KOD-u, które ostatnio dosyć często się odbywają, jak i również 12 grudnia doszło do bardzo takiej dramatycznej, bym powiedziała, sytuacji, gdzie doszło do pobicia, do wygwizdania takich właśnie kombatantów, ludzi represjonowanych w tych czasach, którzy składali kwiaty. I czy w tej sytuacji ma pan, panie ministrze, wpływ, aby władze miasta przestały wydawać zezwolenia na tego typu demonstracje, które nie powinny odbywać się w takim miejscu, miejscu bezczeszczonym w ten sposób, takim charakterem manifestacji, gdzie była przelewana krew naszych dziadków i pradziadów. Myślę, że nie tylko ja jako mieszkanka jestem po prostu z tym zbulwersowana i bardzo mnie to boli, że w takim miejscu oglądałam wzajemnie całujące się panie odmiennych orientacji, gdzie doszło do wyzywających właśnie różnych antyreligijnych haseł. Myślę, że to jest bardzo, bardzo niedobre i bardzo nie fair, że w takim miejscu, miejscu naprawdę, gdzie stał nasz rodak, święty Jan Paweł II, pozwala się na tego typu demonstracje i bardzo bym prosiła, będę już oczywiście kończyła i bardzo pana proszę, czy nareszcie i wreszcie można by było zrobić coś z tym, z tą sytuacją. Ja wiem, że mamy demokrację, ale to jest chyba tutaj demokracja jakaś rozumiana w złym pojęciu. Jest to miejsce prawie święte i należy je uszanować. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Pani Barbara, ja oczywiście temat dobrze znam, bo jestem posłem z Gdańska i wiem, że takie bulwersujące pikiety czy manifestacje w tym miejscu miały miejsce i były zezwolenia niestety na to, żeby one tam się odbywały. Od razu odpowiadając na pani pytanie, powiem, że to jest rzeczywiście przestrzeń we władzach miasta Gdańska i władze miasta Gdańska mają możliwość decydowania, co tam się ma prawo odbywać, a co nie. I uważam, że powinny być bardziej wrażliwe na to, że zwłaszcza te takie obyczajowe manifestacje, akurat w tym miejscu, transgresywne manifestacje, akurat w tym miejscu nie powinny się odbywać. Niech sobie wybierają jakieś miejsca bardziej adekwatne dla ich wrażliwości, ale nie to miejsce uświęcone krwią robotników. W dodatku z pomnikiem, który ma symbolikę religijną wyraźną. Mówimy o Trzech Krzyżach rzeczywiście. Także jedyna możliwość, żeby takich zgód nie wydawano na to miejsce, bo ja nie mówię, że trzeba zakazywać w ogóle, ale niech zgoda będzie na inne miejsce, to jest niestety zmiana władz poprzez wybory samorządowe. No nie ma po prostu innej możliwości.
I kolejny słuchacz do nas się dodzwonił. Witamy, halo. Halo, halo.
Halo.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, mówi Norbert z Dublina, z Irlandii.
Witamy.
Szczęść Boże, ja witam ojca i witam pana ministra. I na wstępie w ogóle chciałem podziękować, że jest w ogóle taka możliwość, że ja mogę oglądać telewizję Trwam przez internet. I to jest taka łączność tutaj z Polską i się bardzo z tego cieszę. I też do pana ministra taka też prośba. Ja wiem, że to nie ten resort, ale na przykład chciałem oglądać telewizję polską, jedynkę czy dwójkę, nawet zapłacić, prawda, za ten abonament, to nie mam takiej możliwości z Irlandii, ponieważ jest to po prostu niedostępne telewizja na żywo. A odnośnie polityki historycznej, to chciałem się zapytać właśnie, co jak gdyby tutaj ministerstwo właśnie, jakie właśnie widzi jak gdyby takie jak gdyby ułatwienia i taką pomoc dla Polaków za granicą, którzy są tutaj niejako osamotnieni i muszą jak gdyby walczyć o tą polskość poza granicami kraju. Właśnie też, właśnie chociażby poprzez to, żeby była taka telewizja dostępna, oprócz telewizji Trwam, żeby była też telewizja polska. I jeszcze takie odnośnie, chciałem się zapytać odnośnie produkcji filmów. Na przykład ja ostatnio oglądałem Czas Honoru na wodzie właśnie z telewizji polskiej. Jest to dostępne, co na szczęście. I ja uważam, że na przykład taki film jak Czas Honoru, który był, ja wiem, że był produkowany w czasach, kiedy Platforma Obywatelska rządziła, ale myślę, że to był taki strzał w stopę, jaki sobie właśnie Platforma Obywatelska zrobiła, bo uważam, że jak gdyby to zainteresowanie żołnierzami wyklętymi Powstaniem Warszawskim, to powstało właśnie na bazie tego filmu, bo jednak młodzież to najpierw włącza sobie tą telewizję, a potem dopiero idzie do muzeum i korzysta jak gdyby z tego typu kultury. I chciałem się zapytać właśnie, czy są jakieś plany finansowania właśnie filmów takich historycznych właśnie dla młodzieży, żeby młodzież zobaczyła po prostu właśnie, co to jest Bóg, honor i ojczyzna, żeby czuła dumę, że są Polakami, że chcą być Polakami, chcą uczyć się wiary, chcą się uczyć historii. To jest moje pytanie.
Panie Norbercie, dotknął pan bardzo ważnej kwestii, z którą się mierzymy już od kilku miesięcy, mianowicie nowego sposobu finansowania filmów historycznych. Filmy historyczne są bardzo drogie i ten budżet, który jest w dyspozycji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, na pewno nie jest w stanie udźwignąć dużych projektów historycznych, więc pracujemy nad nowym systemem. Nawet już ogłosiliśmy konkursy na scenariusze filmów historycznych, które będą wynagradzane przez Ministerstwo Kultury. Myślę, że dostaniemy dobry plon, będzie z czego wybierać. To jest konkurs otwarty, bo warto być może nawet ważne tematy znaleźć w dziejach wcześniejszych niż XX wiek, o których filmowo warto opowiedzieć. I rzeczywiście jest tak, ja też tak uważam, że dzisiaj najbardziej na emocje, na wyobraźnię historyczną oddziaływują filmy. I to widać po prostu po tym, jak budują w głowach ludzi wizję historii wielkie filmy, dobre, dobrze zrobione filmy historyczne, amerykańskie, brytyjskie, francuskie, niestety też niemieckie, bo mieliśmy taki przykład, ale i powinniśmy po prostu nad tym pracować, żeby i u nas takie filmy po prostu mogły powstawać. Pomysły są, twórcy są, scenariusze dobre są, tylko brakowało zawsze pieniędzy i nad tym teraz pracujemy. Mógłbym o tym długo mówić, bo tym tematem żyję też od lat, czego brakuje w polskiej kinematografii, jeśli chodzi o tematy historyczne i do czego na pewno warto się przymierzyć, ale to myślę, że może na dłuższą rozmowę. Natomiast ten pierwszy temat, który pan poruszył, Polacy za granicą żyjący, no staramy się, proszę zwrócić uwagę, że każda wizyta polskiej pani premier czy polskiego prezydenta nowego jest związana, zagraniczna, jest związana ze spotkaniem z miejscowymi Polakami. Zawsze, bez wyjątku, nawet jeśli to jest jakaś mała wspólnota w danym kraju. Pracujemy też nad tym, żeby instytuty polskie za granicą mocniej promowały kulturę polską i również język polski za granicą, bo to też było zaniedbane i właśnie w naszym resorcie nad tym teraz pracujemy. Także myślę, że możliwości i utrzymywania kontaktu z Polską, z polskością, również z historią Polski będzie więcej.
I kolejny słuchacz. Serdecznie witamy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Mieczysław z Kalisza.
Na wieki wieków. Amen.
Ja jestem w tej chwili poza Kaliszem, ale dzwonię z komórki i chciałem w sprawie zabrać głos. Najpierw może, zanim powiem coś złego o swoim rodzonym Poznaniu, to może przypomnę nazwisko pana Derfla, który miał nekrolog swego czasu w naszym dzienniku. On był rektorem Politechniki Gdańskiej, a jego ojciec miał duże gospodarstwo, znaczy majątek koło Świgla, znaczy gdzieś pod Świglem w rejonie poznańskim. I z chwilą wejścia Niemców do Polski w 1939 roku powiedział, że on jest Polakiem. W związku z tym go na rynku w Świglu rozstrzelali. W trzeci dzień ten. To była publikacja i taka notatka w Poznaniu. Ja to związałem, to nie, znaczy związałem to nazwisko właśnie z tym faktem. Więc może to tyle odnośnie Niemca w sprawie Polski. Natomiast jeśli chodzi o Poznań, to Artur Greiser urodził się w Środzie Wielkopolskiej. Został stracony, znaczy był gauleiterem w czasie okupacji, tu kraju Wartegał, i został stracony na Cyzadeli. Natomiast współcześni poznaniacy, wydawcy Głosu Wielkopolskiego, do tego głosu dodali taki atlas polski, ale ten atlas ma jeszcze taki mniejszy atlas, szczegółowy wielkopolski. I na terenie południowym Puszczy Noteckiej jest zaznaczone, znaczy fonetycznie Greiserówka. Ponadto teleskop w 2000 roku użył do poznańskiej miejscowości też słowo Greiserówka. Więc nie wiem skąd taka zażyłość współczesnych z tamtymi czasami. Jeśli chodzi o mnie, a jeszcze drugi i ostatni fakt, to ten, że w tym roku, na początku tego roku na Cadeli, nie pamiętam kto zrobił warsztaty szkolne dla młodzieży i podobno Poznań okupowali naziści, a ja z mamą pamiętam w 1941 roku, chcąc wsiąść do tramwaju, byłem, znaczy nie wsiedliśmy do tramwaju, bo widziałem napis Nur für Deutsche. A w 1944 roku z kolei dojeżdżałem z Antoninka do Szczepankowa po łopaty i dzieci miasta Poznania musiały kopać ten ruch przeciwpancerny. Portu trzeciego do Miłostowa. Częściowo on jest zlikwidowany. Ten ruch kopałem niestety przez swoje 26 hektarów innego rodzeństwa ojcowizny, więc no trudno tutaj powiedzmy.
Czy jakieś pytanie do nas pan ma?
Ja mówię o faktach historycznych, które są używane potocznie.
Bez ich znajomości, tak?
Przez współczesnych poznaniaków, że uczą się, iż tu okupowali naziści. Więc nie wiem, kto to był.
Ale my już żeśmy ich zidentyfikowali.
Na tym pociągu, było napisane Deutsche Bahn, więc właśnie w tym ta różnica. No więc dlaczego taka wygładzanie
historii,
w stosunku do tego, co teraz my to rozumiemy. No.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
Pan kilka ważnych i szczegółowych wątków podjął, ale one mają jeden wspólny mianownik, mianowicie nieznane fakty albo źle interpretowane fakty związane z agresją niemiecką na Polskę i z tym, co się działo od 1939 roku na ziemiach polskich, zwłaszcza na tych ziemiach wcielonych do Rzeszy, bo ja akurat z Pomorza jestem, więc wiemy, o czym pan mówi. Rzeczywiście w ostatnich kilku, dwudziestu paru latach w polskich badaniach historycznych zaniedbaliśmy trochę ten temat, bo z powodu tego, że uzyskaliśmy wolność i była wreszcie możliwość rozmawiania o Sowietach, o zbrodniach sowieckich, o tym, co było białą plamą w historii i było cenzurowane, przede wszystkim tym się zajęliśmy, trochę na bok odstawiając te lata 39-45 i te zbrodnie niemieckie. Teraz do tego wracamy. U nas w Ministerstwie Kultury powołaliśmy nawet takie Centrum Badań nad Totalitaryzmami imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. I to centrum między innymi będzie publikować i w języku polskim, i w tłumaczeniu angielskim świadectwa Polaków, bardzo liczne, ale kompletnie nieznane w nauce historycznej, ze względu na to właśnie, że są gdzieś schowane w archiwach i nie tłumaczone na angielski, opowiadające o ich losie w czasie okupacji niemieckiej, a spisywane zaraz po 1945 roku. Bardzo świeża pamięć. I to będą bardzo wstrząsające rzeczy, które moim zdaniem na samym końcu tej drogi, jak to wszystko zrobimy i do nauki historycznej to wprowadzimy, to ludzie zrozumieją na całym świecie, że po Żydach właściwie Polacy byli najbardziej zagrożoną w sensie etnicznym wspólnotą przez reżim niemiecki w czasie II wojny światowej.
I to, co pan minister powiedział, jest ogromnie ważne. Będzie tłumaczone to wszystko na język angielski. Niech świat się dowie.
Dokładnie. Halo, te źródła nie funkcjonują po prostu w nauce historycznej.
Halo, bardzo prosimy.
Kolejny. Halo. Szczęść Boże. Witam ojca, witam pana ministra Sellina.
Szczęść Boże.
I chciałabym właśnie włączyć się do dyskusji na temat ten, iż Polacy sami jak gdyby zacierają historię swoją na temat II wojny światowej. Otóż zwracam uwagę pana ministra na mały taki pomnik, obelisk, który się znajduje przy szpitalu na ulicy Banacha w Warszawie. I to otóż z wielkim zdziwieniem przeczytałam, co następuje. Że ten, to ja jeszcze tylko zwrócę uwagę, że ten obelisk finansowało Stowarzyszenie Chirurgów Polskich. Na nim mianowicie pisze to coś takiego, że w podziękowaniu za wielki wkład w walce, nie wiadomo z kim, ale w walce w latach 1939-1945, którego to wkładu dokonała młodzież akademicka oraz młodzi lekarze, dlatego, aby powstała wolna i szczęśliwa ojczyzna. Mniej więcej coś takiego. Pytanie, z kim to walczyła ta młodzież? Byłam zdumiona po prostu, że tam się nic nie pisze w latach 1939-45. Nie wiadomo, z kim walczyli, więc oczywiście usiłowałam dowiedzieć się od dyrekcji szpitala, czy to oni są, że tak powiem, twórcami tego rodzaju myśli. Powiedziano mi, że nie Stowarzyszenie Chirurgów. Do dnia dzisiejszego nie dostałam odpowiedzi, bo nawet zadałam sobie trud zadzwonienia do władz Ochoty. Nikt mi nie potrafił odpowiedzieć, z kim walczono, bo jeszcze użycie słowa naziści to coś obraduje, co się znaczy. Natomiast tu nie było wiadomo, z kim oni walczyli. Nie wiemy, czy z Polakami, czy z Żydami, czy z kimkolwiek. Więc właśnie pytanie i prośba do pana ministra, czy istnieje możliwość taka, ażeby wpłynąć na Stowarzyszenie Chirurgów Polskich, którzy to ludzie wymyślili, coś takiego, że nie wiadomo właśnie, przecież wiadomo jest rzeczą, że to była wojna niemiecko-polska. niemiecko-polska. A tutaj się nic nie pisze o Niemcach. To było oczywiście, nie wiem kiedy ten obelisk, ale sądzę, że dosyć dawno, ponieważ miałam przyjemność kiedyś pracować przy budowie tego szpitala w latach jeszcze, załóżmy, tych 68, 77 i tak dalej. Więc tego nie było. Na samym początku powstała właśnie poliklinika i 3 farmacje. Tego nie było. Pojawiło się teraz niedawno. Dlaczego fałszuje się historię i wpisuje się głupstwa? No, w latach 39-45 z kimś walczyła młodzież. Poniosła wielkie straty.
Dziękujemy pani. No, interwencja właściwa. Dziękujemy.
Ja się, pani Jadwigo, w 100% z panią zgadzam. Myślę, że to jest, sprawdzę to, ale to jest pewnie obelisk z czasów PRL-u. Bo była taka tendencja w czasach PRL-u właśnie, żeby nie pisać, z kim konkretnie walka była, tylko miejsce uświęcone krwią męczeńską, ale nie wiadomo, kto zabił i tak dalej, i tak dalej. A jeśli już pisano, to właśnie naziści, faszyści bądź hitlerowcy, również z tego względu, że nie chciano no, jakoś pisać Niemcy, bo NRD istniało, zaprzyjaźnione niemieckie komunistyczne państwo, tak? Więc również była taka swoista poprawność polityczna komunistów, że nie wolno było tak pisać. Ale teraz to zmieniamy i interweniujemy. Na przykład była taka interwencja też, bo podobny napis niekonkretny był na gmachu Poczty Polskiej w Warszawie. Właśnie do Ministerstwa Kultury teraz ta odpowiedzialność przeszła ze zlikwidowanej Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, ponieważ ta instytucja została zlikwidowana i ta odpowiedzialność przeszła na ministerstwo. I we współpracy z IPN-em będziemy w takich sytuacjach interweniować i żądać zmiany treści takich napisów. Niech one są, bo tam powinny takie upamiętnienia być, ale jeśli jest niekonkretna i albo czasem nawet fałszująca historię treść, to trzeba ją po prostu zmieniać.
Dziękujemy pani, że poruszyła ten temat. I takich tablic i takich informacji jest tu i ówdzie dużo. Tak samo jak i Sejm już uchwalił, jeżeli się dobrze orientuję, ustawę, która w jakiś sposób no, żąda od samorządów zmiany nazwy ulic, bo to jest fałszywanie historii, usuwanie takich pomników, które mówią właśnie zupełnie coś innego, co zdrowy rozsądek i pamięć choćby środowiska zachowała. Więc tutaj też działanie nobilitujące historię jest podejmowane i ono jest ogromnie ważne.
Myślę, że wszyscy Polacy pamiętają, ci, którzy żyją już dłużej i pamiętają PRL, pomnik generała Świerczewskiego, Karola Waltera w Bieszczadach. I on sobie stał jeszcze do niedawna i dopiero niedawno wójt tej gminy odważną decyzję podjął, żeby ten pomnik wreszcie zlikwidować. Przecież to był zbrodniarz antypolski,
aparatczyk
komunistyczny. I podziękowaliśmy wójtowi miejscowemu, że wreszcie to zrobił. I myślę, że będziemy zachęcać samorządy, a również jakieś instrumenty, może nawet finansowe wprowadzać, żeby one się tego nie bały, żeby to robiły. Żeby jednak no, te resztki takich upamiętnień PRL-owskich z przestrzeni publicznej zlikwidować, bo one oczywiście nie powinny funkcjonować. Więc jest tutaj sporo takich tematów jeszcze do zrobienia w wielu polskich miastach i myślę, że to z czasem osiągniemy.
Panie ministrze, już czas na podsumowanie naszego spotkania, ale równocześnie zapraszamy naszych radiosłuchaczy i widzów telewizji Trwam, którzy nas dotychczas, że tak powiem, oglądali i słuchali nas na godzinę 21.30, gdzie w Radiu Maryja dalszy ciąg naszych rozmów niedokończonych będziemy realizować. Słowo podsumowania.
No ja zachęcam przede wszystkim do tego, żeby nie tylko interesować się historią, ale też w jej opowieści trochę partycypować. Warto to robić naprawdę na gruncie nawet absolutnie podstawowym. Odgrzebywać historię własnych rodzin, szukać starych zdjęć, szukać starych dokumentów, tworzyć drzewa genealogiczne. To zawsze powoduje, że że człowiek się zainteresuje na dobrze, ale
skąd jest?
Jak już odkryłem swojego prapradziadka tam z pierwszej połowy XIX wieku, ale w jakich warunkach on żył, a w jakiej miejscowości, a dlaczego przeniósł się z tej do tamtej miejscowości, poznaję tym samym historię tych dwóch konkretnych miejscowości i tak dalej, i tak dalej. I wtedy lepiej się po prostu sami rozumiemy. Lepiej rozumiemy, kim sami jesteśmy, dlaczego tacy jesteśmy. Od takich nawet podstawowych kręgów zainteresowania najbliższym miejscem, najbliższą rodziną, najbliższą osobą i jej historią, dochodzimy do kręgów szerszych poznawania historii regionu, a potem poznawania historii całego narodu, całego państwa, a potem nawet poznawania historii całej cywilizacji, w której istniejemy. Więc to są absolutnie fascynujące rzeczy i zachęcam do tego, żeby to robić, żeby namawiać swoje dzieci, swoich wnuków do tego, żeby się tym też interesowali, żeby spisywali świadków historii, ich opowieści. Bardzo często mamy takie poczucie, ja wiem, bo słyszę często, jak ludzie opowiadają, że ktoś odszedł, ktoś już umarł i nagle ktoś się łapie za głowę, ale przecież ja go nigdy nie zapytałem, w sędziwym wieku umarł, nigdy nie zapytałem, jaka była jego historia. Coś tam kiedyś wspominał o jakimś ciekawym wydarzeniu z jego życia, ja to puszczałem, wpuszczałem jednym uchem, wypuszczałem drugim, nie spisałem tego. Nie róbmy takich sytuacji, żebyśmy kiedyś tego żałowali, po prostu interesujmy się historią.
Dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem był pan Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serdecznie dziękujemy, panie ministrze.
Dziękuję za tę część rozmowy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję.